modlitwa, abym ja sam nie przysłaniał tego, natomiast ja mam dzisiaj ogromny przywilej i tak to traktuję, żeby móc dzielić się również tym, co ja sam przeżywam z Panem Bogiem oraz to, co Bóg pomaga mi wydobywać z Jego słowa. A Bóg pomógł mi i zwrócił moją uwagę na ważną sprawę w życiu, ponieważ, no właśnie, strach, obawy i lęki. Wyobraź sobie życie, w którym tyle, ile trwa dzień, to znaczy tyle, ile trwa aktywność człowieka za dnia, czasami pracujemy w nocy, przeżywasz strach. Boisz się Boga, ludzi. Boisz się zwierząt, hałasu, samochodu. Boisz się wyjść na dwór. Boisz się. Obawy, co będzie jeśli. Przeżywasz to cały czas. Wyobraź sobie takie życie. Wyobraź sobie takie życie, gdzie z każdej strony przychodzi lęk. Czy człowiek może żyć w taki sposób? Czy mając uzbrojony w strach, lęk i obawy, może żyć w zdrowiu? Ciężko to sobie wyobrazić, skoro jest tak wiele murów i tak wiele przeszkód. Pan Bóg zwrócił moją uwagę na słowo błogosławieństwo. Myślałem nad tym słowem dosyć długo. I pomyślałem sobie tak, poczekaj, ty sam w swoim życiu przeżywasz strach. Ja sam w swoim życiu mam pewne obawy, czy na przykład podołam, czy to, co robię, jest naprawdę właściwe. Czy przypadkiem nie jest tak, że czegoś w moim życiu nie robię i jest sfera pewnej nieświadomości w moim życiu i czy przypadkiem w tej sferze mojej nieświadomości po pewnym czasie okaże się, że przez lata byłem w błędzie. Dlatego zacząłem myśleć o błogosławieństwie. Szczęście i nieszczęście to są elementy życia składowe każdego człowieka. Być szczęśliwym, być nieszczęśliwym. Przytrafia się człowiekowi szczęście, człowiekowi się może szczęścić, albo żyć w nieszczęściu. Kiedy obserwuję bieg życia, zachowania ludzi, miejsca, zauważam, że tak właśnie jest. Jednym się powodzi, a drugim się nie powodzi. Jedni mówią, że są szczęśliwi, bo tak czują, a inni mówią, że są nieszczęśliwi, bo tak czują, bo tak myślą. Czasami bywa tak, że tęsknota za szczęściem, bo kto nie chce być szczęśliwym człowiekiem? Ręka do góry, nie ma takiego. Tęsknota za szczęściem jest tak wielka, tak silna, że w pogoni za tym szczęściem ludzie czasami popełniają niewytłumaczalne jakieś pomyłki. Źle interpretując to szczęście, niewłaściwie interpretując to szczęście, lokują swoje uczucia, lokują swoje dary, lokują swoje pieniądze, lokują niemalże całego siebie w coś, co tak na dobrą sprawę na początku myśleli, że ich uszczęśliwi, a po pewnym czasie okazuje się, że stają się nieszczęśliwi, czyli coś, w co wierzyli, coś, w czym pokładali nadzieję swoją, Po wielu latach okazuje się to przeciwieństwem tego, jak do tego pierwotnie podchodzili. W pierwszej księdze Mojżeszowej możemy tam przeczytać o dzieciach dorastających, o dorastających dzieciach, które za wszelką cenę pragnęły mieć w życiu to, co najlepsze. To znaczy mieć szczęście. Dążyły do tego od samego początku. Kiedy dziecko rośnie, dostaje jedną zabawkę, a kiedy dorasta, to tak jakby wyrastał z tej zabawki i już to szczęście jest mniejsze. I dobrze wie, że następna piłka sprawi mu więcej szczęścia. I właśnie Bóg pokazał, zwrócił moje oblicze na takie właśnie rodzeństwo, któremu bardzo zależało na tym, aby otrzymać życzenie, dobre życzenie od Ojca. W Biblii nazywamy to błogosławieństwem, ale żeby człowiek... To, co my przeżywamy jako szczęście, Biblia również nazywa błogosławieństwem. I tacy dwaj. Kojarzymy jacy dwaj? O właśnie, Jakub i Ezaw. Wiecie, o co oni walczyli? W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 27 rozdziale, 28 i 29 wiersz, tam są słowa, o które obaj mocno walczyli. Zanim przeczytam te słowa, chcę oczywiście nadmienić dla tych, którzy nie słyszeli o tej parze, o tych braciach. Mianowicie Ezaw był starszy, Jakub był młodszy. Ale Jakub już od samego początku podkopywał brata. My wiemy o tym, że ten, może już to zanika w naszej kulturze, może już zupełnie zanikło, nie wiem jak jest, myślę, że już nie czynnik pierworództwa stanowi pierwszeństwo do majątku. Nieczęsto tak jest, bo na przykład gospodarz prowadzący gospodarkę ma swoje dzieci i on dzisiaj pyta swoich dzieci, czy chcesz dzisiaj być gospodarzem? I wielu z dzieci od razu mówi, nie, ja się nie pcham do gospodarki, nie chcę być rolnikiem, nie chcę jeździć na ciągniku, nie chcę uprawiać ziemi, chcę inaczej żyć. No i w porządku, jeśli nie, no to pyta dalej. Natomiast w tamtym czasie pierworództwo miało jeszcze to znaczenie, że pierwszy ma błogosławieństwo. I o co walczyli bracia? Czytam te wiersze. Niech ci Bóg da rosę niebios, żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Niechaj ci służą... Jeszcze raz, przepraszam. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 27, 28 i 29 wiersz. Niechaj ci służą ludy i niechaj ci pokłon oddają narody. Bądź panem braci twoich, a niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. Kto ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony. Jest o co walczyć. Jest o co walczyć. Jest o co walczyć. Obaj ci synowie wiedzieli, że te słowa mogą być niejako przepowiednią, pewnym proroctwem dla ich życia. A jeśli mamy coś takiego, że bracia moi mają mi służyć, dzieci moje mają być mi poddane. Co więcej, mam w tym zapewnienie ochrony, że jeśli ktoś nastanie na moje życie, to odda mu Pan. Pan. Dlaczego Pan? Ponieważ Izaak, ojciec Jakuba i Ezawa, to nie był zwykły ojciec. to był człowiek, który żył w kontakcie z Bogiem, który miał z Nim osobistą relację. Kiedy Bóg do niego coś powiedział, to tak się stało. Kiedy Bóg powiedział do Izaaka, będę ci błogosławił, to tak się stało. Izaak już był trochę stary i nie wiedział, kiedy odejdzie. I synowie, może nie czekali na ten moment, ale Izaak, kiedy już stracił siły, zawołał Ezawa. I powiedział, synu mój, chcę ci pobłogosławić. Chcę wypowiedzieć do ciebie te słowa, aby ci się szczęściło. Abyś był szczęśliwym człowiekiem. Zobaczcie, ile ludzi, ilu z nas, w jaki sposób szukamy szczęścia. Ezaw, żyjąc przy Bożym człowieku Izaaku, przy swoim ojcu, tak naprawdę nie musiał szukać. To niesamowita sprawa, że jeśli się ma ojca, który wierzy w Boga, który jest przy Bogu, który żyje przy Bogu, który trzyma się Bożych obietnic i syn słucha ojca, to może otrzymać od niego jego błogosławieństwo. I jeśli temu ojcowi Bóg błogosławił, ojcu Bóg błogosławił, to kiedy syn wchodzi w dorosłe życie, albo zaraz ma wejść w dorosłe życie, w pierwszej kolejności wie, gdzie tego szczęścia szukać. Wie, gdzie tego błogosławieństwa szukać. Gdzie? U ojca, bo ojciec jest przy Bogu. Biblia uczy ludzi, szukajcie Boga, dopóty można go znaleźć. I zobaczcie, jak wielu ludzi w różnych miejscach szuka Boga. W jakich zawikłany sposób. Szukasz szczęścia, inwestując często w miejscach, które wchodzą i nigdy nie wychodzą. Alkohol? Narkotyki? Seks? Hazard? To jest coś, co dzisiaj niszczy całe narody. I znając historię, albo nie zapominając o historii, moje pokolenie roku 83 może zdecydowanie powiedzieć, że nasi ojcowie, wielu z naszych ojców, nie wszyscy, ale nasi ojcowie zainwestowali źle na tym wyszli. Ponieważ naprawdę wielu z naszych ojców do dzisiejszego dnia już nie doczekało. I synowie, patrząc na nieszczęście ojca, musieli wyjść z domu i szukać tego szczęścia. Jeśli ojciec nie był przy Bogu, to syn ma o wiele trudniej, bo szuka po omacku, bo ojciec mu nie powiedział, bo ojciec nigdy nie wypowiedział do niego takiego słowa, niech ci Bóg da rosę niebios, i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Chodzi o dostatek. Chodzi o to, żeby ten syn, który wychodzi z domu, miał szczęście, aby mu się szczęściło. Ja nie znam ojca, mój ojciec też taki nie był, że źle mi życzył, ale nie potrafił mi wskazać drogi. Nie do końca potrafi wytłumaczyć mi, na czym polega szukanie szczęścia, gdzie inwestować, a gdzie nie inwestować, od czego się trzymać z daleka. I nigdy mi nie powiedział, że przy Bogu odnajdę moje błogosławieństwo. Nie mógł mi tego powiedzieć. Bo jego ojciec też mu nigdy o tym nie powiedział. Szukał, jak potrafił. Tak jak wielu dzisiaj ludzi, młodych ludzi. I wielu z tymi, z których do tej pory w życiu już się spotkałem, mężczyzn, mówi o tym, że nieszczęście niekoniecznie zaczyna się w domu, ale po wyjściu z domu. Zdecydowanie trudniej mają ci, którzy z domu nie wynieśli błogosławieństwa, wręcz przeciwnie, przekleństwo. Nieszczęście. Ale to nie oznacza, że Bóg o takich ludziach zapomina. O nie. Jeśli nawet ojcowie ziemscy zapominają o swoich synach, to Bóg nie zapomina. No właśnie. Izaak przywołał Ezawa i powiedział do niego: synu, idź na polowanie i przyrządź mi potrawę, którą bardzo lubię, a ja ci pobłogosławię. Ezaw w niebo wzięty. Właśnie o to chodziło. Wziął sprzęt, wziął łuk, poszedł na polowanie. Ale co? Ale jego żona, jego to znaczy Izaaka, powiedziała to Jakubowi. I podpowiedziała mu: Jakubie. Izaak wezwał Ezawa. Idź przynieś mi dwa koźlęcia, a ja przygotuję ojcu potrawę, którą on lubi. Po co? Bo matka chciała, żeby się szczęściło Jakubowi. Ale Jakub wiedział, że on ma co? No właśnie, ma gołą skórę. A Ezaw był owłosiony, był jak facet, był jak mężczyzna, taki prawdziwy, aż z krwiskości, taki polowczyk. Hunter. Ale i to dało się przejść, ponieważ Izaak już był trochę stary. Jeszcze głos rozpoznawał, ale kiepsko widział. I co zrobił? Wziął od mamy potrawę i poszedł do Izaaka. Izaak mówi: kim jesteś? Ezawem. Jakub. Co Jakub zrobił? Wyrwał błogosławieństwo Ezawowi. Wyrwał go po prostu. Przechytrzył go. Niefajnie. Brat bratu. Niefajnie. Gdyby mój brat był starszy i w tym samym czasie panowałaby w naszej rodzinie zasada taka, że ojciec błogosławi starszego, a mój brat by przygotował potrawę, który lubi mój ojciec, i to on stał się przede mną, a ja, zgodnie z tymi słowami Izaaka, miałbym mu służyć. No właśnie. Czasami bracia muszą pójść w ustronne miejsce, zostawić mamę, zostawić tatę, zostawić kolegów i wyrównać swoje rachunki. I z takim nastawieniem zaczął żyć Ezaw. Jakub skłócił się z Ezawem przez to, że wyrwał mu jego błogosławieństwo, jego pierwszeństwo. Ważnym kontekstem życia Jakuba w późniejszym czasie jest pierwsze objawienie się Boga. No właśnie, bo mówimy tutaj nie tylko o błogosławieństwie ojcowskim. Tu nie chodzi tylko o ojcowskie błogosławieństwo. Tu chodzi o Boże błogosławieństwo. Dlatego też Jakub wiedział, o co walczy. Walczy o błogosławieństwo pochodzące od Pana. Jakub to był człowiek, który oczywiście żyjąc przy ojcu mógł znać Boga. Z tego, o czym mówi Izaak. Ale Jakub również spotkał się z Bogiem. Spotkał się z Bogiem w miejscu, w drodze do Haranu. Dlaczego do Haranu? No bo musiał uciekać. Ezaw, kiedy to usłyszał, rozgniewał się na brata i powiedział: okej, dorwę cię i zabiję. Usłyszała to Rebeka i ostrzegła Jakuba. Jakub musiał uciekać stamtąd. Musiał uciekać z domu. Uciekać od Ezawa. Od Izaaka już nie. Izaak nie miał siły. Ale Ezaw tak. I wtedy, kiedy Jakub uciekł, spotkał się w drodze do Haranu. W Haranie mieszkał brat Rebeki. Zgadza się? Tak. I ona i dostał informację, dostał polecenie, że stamtąd weź sobie córkę. I on tam poszedł. On tam poszedł. Poszedł do tego, gdzie poszedł? Do Labana. W drodze, tak jak powiedziałem, zatrzymał się w pewnym miejscu na nocleg i podczas tego odpoczynku Jakub miał wizję. 28 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, 13-15. Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję Tobie i Twojemu potomstwu. Ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł, gdziekolwiek się udasz, a potem sprowadzę Cię do tego kraju, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnię tego, co obiecuję. Moi drodzy, Jakub, który wziął błogosławieństwo ojcowskie, ale za cenę skłócenia z bratem, to nie było wygodne, to nie było przyjemne. No bo z jednej strony zyskał Boże błogosławieństwo, a z drugiej strony musiał uciekać. Czy tu chodzi o szczęście? Czy to tak się, to się nazywa szczęście? Znaleźć szczęście w życiu? Że otrzyma się błogosławieństwo od ojca, a od brata trzeba uciekać? No raczej nie, ale ponieważ Bóg był z Izaakiem i Bóg dotrzymywał słowa Izaakowi, to Izaak, który wypowiedział błogosławieństwo do Jakuba, ono było ważne. Ezaw prosił Izaaka: czy masz dla mnie jeszcze trochę błogosławieństwa? Izaak powiedział: moje błogosławieństwo udzieliłem Jakubowi. I ono jest ważne. Więc Jakub mógł uwierzyć w Boga. Mógł wierzyć w Boga. Skoro Izaak powiedział mu o tym, że Pan ma mu błogosławić, to dobrą rzeczą zrobił Jakub, żeby uwierzyć w te słowa. Więc Jakub wierzył w Boga. Natomiast w tym miejscu jego odpoczynku, Bóg przemówił do niego, poszerzając nieco błogosławieństwo, które wypowiedział Izaak. Poszerzając o co? O ziemię, na której leżysz, tak? Posiądziesz ją. Tą ziemię, na którą leżysz, posiądziesz ją. Czyli dodatkowa obietnica, teraz już nie pochodząca od Izaaka, ale pochodząca od Boga Izaaka. Więc Jakub znalazł swoje szczęście, ponieważ uzyskując błogosławieństwo, Pan Bóg trzymał się swojej obietnicy. I mimo tego, że Jakub musiał uciekać, Bóg był z nim, był przy nim. Będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz. Tak brzmi dodatkowa obietnica Boga. Obietnica szczęśliwego powrotu do Haranu, czyli sprowadzę cię do tego kraju. Sprowadzę cię do tego kraju, z Haranu, tak? Jakub zareagował na tą wizję, ponieważ tam postawił pomnik, kamień, który polał oliwą, na znak spotkania z Bogiem. Natomiast Jakub nazwał to miejsce miejscem pełnym grozy. Widzimy tutaj pewną relację, która jeszcze w życiu Jakuba nie była pełna. On wiedział, że dostał błogosławieństwo od ojca. Bóg mu się objawił w widzeniu. Dał mu swoje obietnice, a Jakub nadal nazywa to miejsce pełnym grozy. Boi się. Tak jakby Bóg, który mu się objawił w jego wizji, nie był jeszcze Bogiem dla niego osobowym, z którym on mógł nawiązać kontakt. On wiedział o Bogu z nauczania Izaaka. On spotkał w wizji Boga, ale nadal te błogosławieństwo, pragnienie błogosławieństwa w swoim życiu jeszcze jakby nie było dopełnione. Jakby jeszcze czegoś w życiu Jakuba brakowało. Dlaczego, skąd to wiemy? W tym samym rozdziale, w 28 rozdziale, tam Jakub na koniec tego spotkania w Betel wypowiada takie słowa do Boga. Jeżeli Pan będzie ze mną, co to znaczy? Warunek. Widzicie? Bóg mówi do niego, będę z tobą. Ziemia, na której leżysz, będzie twoja. A Jakub na koniec spotkania z Bogiem, na koniec tej wizji wstał i zachowuje się w taki sposób. Zaczyna się modlić. Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną. A dlaczego miałby nie być? No właśnie. To, co zostawił za sobą, to go nadal w jakiś sposób niepokoiło. I dlatego on modli się. Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, zobaczcie, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia. Z jakiego powodu wyjechał? Ze strachu, z obawy, z lęku. Przed kim? Przed Ezawem i jego zemstą. I ubranie do okrycia się. I jeżeli wrócę szczęśliwie do domu mego ojca, to co? To Pan będzie moim Bogiem. Dlaczego dopiero wtedy, skoro Bóg już dał ci błogosławieństwo, już zapewnił ci błogosławieństwo, już wypowiedział, że ja będę przy tobie. Ale Jakub mówi tak. Jeśli pójdę i wrócę, to będziesz moim Bogiem. Widzicie? Otrzymał zapewnienie błogosławieństwa, z którego tak na dobrą sprawę nie potrafił skorzystać. Dlaczego nie potrafił skorzystać? Bo bał się. Bał się. Bał się tego, co zrobił. Ale skoro Bóg go przyjął, to czego miał się bać? Skoro dostał obietnicę, że ten, kto będzie nastawał na jego życie i będzie go przeklinał, będzie przeklęty. Dlaczego nie uchwycił się tej obietnicy? Nie. Strach, lęk, obawa paraliżowała Jakuba. Niestety Jakubowi nie wystarczało samo słowo. Nawet te, które pochodzi od Boga. On szukał jakby jeszcze czegoś więcej. Ale czego można więcej znaleźć, skoro sam Bóg mu mówi o tym, że będę ci błogosławił? Trochę w skrócie. Pobyt w Haranie. On dotarł tam. Spotkał Labana. Najpierw chciał wziąć Rachelę. Ale Laban był sprytny. Na tyle sprytny, że Jakub pozostał u niego przez ile lat? 20 lat. Łącznie 20 lat. Ale w tym czasie wiecie co? Mimo tego mimo tego, Pan Bóg błogosławił. I przez 20 lat, uwaga, panowie, uwaga, przez 20 lat Pan Bóg mu błogosławił i dorobił się 11 synów i jednej córki. I oczywiście rozmnożył jego majątek. Tak wielki majątek, tak wielki majątek, że synowie Labana zaczęli mu zazdrościć. I co? No i postanowił. Postanowił się bać. No i w końcu, pamiętacie Boga z Betel? Z tego miejsca? Jakub nieco zapomniał o Bogu z Betel. No, Bóg z Betel dał mu obietnicę, prawda? A wiecie co? Kiedy weźmiemy Biblię i będziemy czytali o jego losach w Haranie, przy Labanie, tam nie znajdziemy fragmentu, w którym Jakub odwołuje się do Boga. Było takie zdarzenie w Betel, ale on żył tak jakby zapomniał o Bogu z Betel. O tej wizji, którą miał, kiedy Bóg mu się objawił. Ale człowiek może o Bogu zapomnieć, ale Bóg nie łamie swoich obietnic. Skoro on powiedział, że ja przyprowadzę cię z powrotem, to cię przyprowadzę. Bóg daje obietnicę Jakubowi. On ma wrócić stamtąd. Dlatego też w 31 rozdziale, 13 wierszu tej samej księgi Bóg znowu przyszedł do Jakuba i powiedział do niego tak: ja jestem Bóg z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Skoro jest tam takie słowo, widocznie Jakub cieszył się dostatkiem, cieszył się żonami, służebnicami, dziećmi, tym, że mu się w życiu powodzi, ale tak jakby o czymś zapomniał. Tak jakby o kimś zapomniał. Zapomniał jakby o Bogu. Bo skoro Bóg musi mu przypominać: hej, jestem Bogiem z Betel. Spotkałeś mnie, miałeś wizję. Pamiętasz? Jeszcze na dodatek powiedział mu: to przecież kiedy skończyłem z tobą rozmawiać, obudziłeś się, wziąłeś kamień, polałeś go oliwą i postawiłeś jako pomnik. Czemu to miało służyć? Abyś pamiętał. Po to stawiało się pomniki. Abyś pamiętał, że tam się spotkałeś ze mną albo że ja ci się objawiłem. Miało to służyć pamięci. Dzisiaj się robi podobnie. Dzisiaj się robi podobnie. Zatem Jakub uciekał. Musiał uciekać. No i uciekł. Historia się powtarza. Nie dając znać Izaakowi, Ezawowi, uciekł ze swojego domu. Teraz, kiedy jest przy Labanie, on robi to samo. Ponieważ synowie Labana już byli źli na niego, to Jakub nawet nie powiedział Labanowi o tym, że zamierza co? Wrócić. I kiedy był już w drodze, kiedy zabrał wszystko ze sobą, Laban zorientował się, że kogo brakuje? Wnuków. Że brakuje mu wnuków. Jakuba też. Córek. Dlatego postanowił pojechać za nim. Podszedł Laban do Jakuba i mówi, czemu to uczyniłeś? A Jakub mówi, co? Bo się bałem. Lękałem się. Żyję nadal w strachu. A co z tymi błogosławieństwami? A co z tymi zapewnieniami? Przecież zobaczcie, już nawet Izaak, no najbliższa osoba, szanował go, czcił go. Bóg, najpierw w Betel, później przy Labanie. Już dwukrotnie do niego powiedział. Dwukrotnie już się mu przypomniał. A on co? Miał się nie lękać, miał nie żyć w strachu, miał powoływać się na Boga, miał dziękować Bogu za to, co ma, a kiedy przychodzi do niego Laban, on mówi, żyję nadal w strachu. Nadal się lękam. Bałem się, że mnie nie puścisz, bałem się, że i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. Laban w porządku. Jakby czuł błogosławieństwo Boga nad Jakubem, pozwolił mu iść. Ale co było przed Jakubem? Do czego on wracał? Zostawia strach i obawy, lęk o swoje życie. O swoje życie, o życie swoich dzieci i swoich żon. Zostawia za sobą Labana, mając Boże błogosławieństwo. Idzie w kierunku swojej rodziny i czytamy w 32 rozdziale, w 7 wierszu, takie słowa. Jakub przeraził się tak bardzo, że aż mu się serce ścisnęło. W parafrazie. Drżał przed kim? Przed Ezawem. Drżał przed tym, że Ezaw nie zapomniał. Chociaż kiedy Rebeka wysyłała Jakuba, powiedziała, idź do Labana na tyle czasu, ile starczy Ezawowi na to, żeby już się pogodził, żeby mu minęło, żeby zapomniał o tym. Natomiast zobaczcie, 20 lat minęło, a Jakub w połowie drogi, nie wiem, czy to była połowa, czy nie, w połowie drogi z powrotem do swojego brata, jego strach był tak wielki i znowu bał się o życie. I znowu, tak jakbyśmy widzieli Jakuba, który no nie wierzy w Boga, nie wierzy w Boga. Tak jakby nie miał z nim osobistej relacji, a mimo to, że Bóg jemu się objawił już dwukrotnie. Pragnienie szczęścia czasami prowadzi nas do podjęcia takich decyzji, które będą się ciągnęły latami. I wyrwanie błogosławieństwa Ezawowi właśnie było takim posunięciem. Ale gdyby Jakub zaufał swojemu Bogu, to mimo tego, że Ezaw wyszedł na spotkanie z iloma? 400. To Jakub by wiedział i miał poczucie bezpieczeństwa, bo gdyby powołał się na Boże Słowo mówiące o tym, bezpiecznie cię z powrotem sprowadzę, to nawet jeśli byłaby to połowa drogi spotkania z Ezawem i jego 400, to jeśli Jakub faktycznie by wierzył, to nie zląkłby się aż tak bardzo. Ale był roztropny. To znaczy, podzielił obóz. Jedna żona, druga żona, dzieci. Tak, podzielił. Był roztropny. Miał spotkać się, tak? Jeśli Ezaw spotka go z jedną częścią, to co? Ciekawo, jak on to podzielił. Ciekawo, którzy synowie, jak on to podzielił? Ale podzielił, po prostu. Zrobił tak. Tu jest linia. Proszę tu, proszę tu, proszę się rozejść. Często tak robił. Pamiętacie, jak żył u Labana i jak pasał owce i tam były cenkowane, niecenkowane? No właśnie, Jakub miał zapewnione błogosławieństwo od Boga. Natomiast w drodze do Ezawa Jakub postanowił spędzić noc, rozbił obozowisko. I wiecie co? I tam chyba po raz pierwszy Jakub zaczyna traktować Boga bardziej osobiście. Nie tylko jako Boga Izaaka, nie tylko jako Boga Abrahama, ale zobaczcie, jak mówi Jakub, 32 rozdział, wiersze 10, 12, 13. Panie, który mi nakazałeś wrócić do Twego kraju, do Twego kraju rodzinnego, racz wybawić mnie z rąk brata mego, Ezawa, gdyż lękam się go, aby gdy przyjdzie, nie zabił mnie i matek z dziećmi, wszak żebyś tyś powiedział, będę ci świadczył dobro. To, co zrobił Jakub, to tak jakby zrozumiał, że Bóg naprawdę jest z nim. Przez tyle sytuacji, w których przechodził Jakub, Bóg nigdy nie zrezygnował. Mimo tego, że Jakub przez 20 lat tak u Labana, tak po omacku traktował trochę Boga. Cieszył się jego błogosławieństwem, ale tak na dobrą sprawę nie pokładał w nim nadziei. I zobaczcie, że zaufanie Jakuba, albo brak tego zaufania, nie pozwalało mu na życie w pełni, na życie w odwadze, na życie dokładnie tak, jak Bóg od niego tego oczekiwał. Strach, lęk i obawa. Jeśli on się temu poddawał i nie słuchał swojego Boga, a zobaczcie, miał Boga, miał zapewnienie, ale bardziej słuchał swoich obaw, bardziej słuchał swoich lęków. Nie mógł się rozwinąć. Żył ze strachu w strach. Kończył z jednym, zaczynał z drugim. Zapomniał o tym, że bez względu na to, co się w jego życiu wydarzyło i bez względu na to, jak inni powiedzą o jego czynie z Ezawem, to Bóg i tak mu błogosławił. To powinien Jakub wykorzystać. Tak przynajmniej nam się wydaje, że taki człowiek jak Jakub powinien mocno trzymać się Boga. A jednak. Ale właśnie w tym obozie on powiedział do Boga. On wypowiedział te osobiste słowa, czyli skierował się w bezpośredni sposób do Boga. I co zrobił? Powołał się na Boże Słowo, na Boże obietnice. On nie stanął i powiedział, nie wiem, co ze mną będzie i nie wiem, kim jesteś i nie znam Twojego słowa i nie wiem, jaka jest moja historia, jestem zrozpaczony. Nie, on tak nie mówi. On tak nie mówi. Spotkałem się z Tobą, znam Ciebie, ponieważ mi się objawiłeś i powołuję się na Twoje słowo. Zatem proszę Cię, wybaw mnie ze względu na co? Na Twoją obietnicę. Nie ze względu na moje złe czyny, nie ze względu na moją niepamięć o Tobie. Nie, nie, nie. Pamiętaj o tym, co żeś powiedział, Boże, w kierunku do mnie, kiedy idę w stronę Ezawa. Doprowadź mnie bezpiecznie do niego. Albo doprowadź mnie do miejsca, do którego idę bezpiecznie. No i właśnie, Jakub postanowił zrobić inaczej. Złączył znowu na nowo to swoje błogosławieństwo, ten cały dobytek w jeden obóz, synowie, żony, służebnice. A on został w tej jednej części sam. Tak jakby chciał samodzielnie poczekać na Bożą odpowiedź. Ale co Bóg zrobił? Bóg nie odpowiedział mu od razu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że chciał sprawdzić Jakuba, czy to faktycznie jest zaufanie. Czy faktycznie już to słowo wybaw mnie przed Ezawem jest jego osobistym zaufaniem do Boga. Czy nie przypadkiem czymś wyuczonym, czymś, co zobaczył, czymś, co doświadczył ktoś inny. No i tam przyszedł, jest opis walki. Walki z pewnym mężem. I tutaj dochodzimy już tak naprawdę do sedna sprawy. Walcząc o Boże błogosławieństwo, zwyciężamy ze strachem, obawami i lękiem. Z tym wszystkim tak naprawdę, co chce uczynić nasz przeciwnik, czyli szatan, bo jemu zależy na tym, żebyśmy się bali. Bo wystarczy człowieka solidnie wystraszyć, i on zacznie sobie szukać różnych dróg, szukać szczęścia. Jeśli nie pójdzie w stronę Boga, to zboczy z kursu. Biblia mówi, że jest tylko jedna droga, która prowadzi do wąskiej bramy. Reszta dróg, jedna, obok niej, jest szeroka, która prowadzi do szerokiej i przestronnej bramy. To, co my już wiemy o tych bramach i o tych drogach, to, że niewielu kroczy tą drogą wąską i niewielu przechodzi przez tą bramę, ale na tej drugiej, szerokiej drodze znajduje się wielu i wielu przechodzi przez przestronną bramę. Co to znaczy? Że tak naprawdę niewielu znajduje szczęście w relacji z Bogiem. Niewielu szuka szczęścia u Boga. Niewielu wierzy w Boże obietnice. A nawet jeśli mają obietnice od Boga, to tak jak Jakub, często nie powołując się na te obietnice w swoim życiu, kierują się nadal strachem i lękiem. Do czego to prowadzi? Do chorób. Różnych, przeróżnych chorób. W 32 rozdziale, 29 wierszu czytamy tak. I rzekł, puść mnie. Kto? Ten mężczyzna. Bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział. No właśnie. Wiecie, miałem kiedyś, uczestniczyłem w takim ćwiczeniu. To się nazywa bibliodrama. To znaczy ta bibliodrama wywołuje w człowieku, ma za zadanie wywołać w jego życiu takie prawdziwe emocje. I ta historia była treścią tej bibliodramy. Mianowicie ja jako uczestnik miałem się wcielić w rolę Jakuba. No przecież wiem, o co on walczył. I kiedy przeczytałem te słowa ojcowskie, też tak bym chciał. I co z nami zrobiono? Zrobiono z nami to, że połączono nas w pary. Tak? Mogę poprosić pastora? Nie będziemy się tutaj siłować, tylko zademonstruję. Nic. Okej. I tak, mieliśmy stanąć naprzeciwko siebie i złapać się za ręce, ale w taki sposób, żeby nasze palce się splotły. O, i trzymamy się, nie? No i było nas tam trochę, nie? Kobiety, mężczyźni. I mamy ten uścisk. Pastor ma znacznie większe ode mnie ręce, czuję jego ciepło, ja mam zimne dłonie. Czuję tą siłę. I dostaliśmy polecenie, walcz o swoje błogosławieństwo. To znaczy co? Walcz. Nie można kopać. Nie można uderzać, wymierzać ciosów, trzymając się za ręce. Walcz. Dziękuję, nie będziemy walczyli. To było doświadczenie, które tak na dobrą sprawę pokazało mi jedno. Ludzie, co za siara, co za wstyd. Ja będę tutaj się teraz, co, mam się gimnastykować przed tyloma ludźmi? No ale jak, przecież ja mam taką osobę. Często nasze pary było taka, że jeden był taki silny, a drugi był taki słabszy. Taki, to fizycznie. Ale szczerze powiedziawszy, w tej sytuacji, kiedy podchodzimy bardzo poważnie do walki o swoje błogosławieństwo, tak naprawdę nie ma to różnicy. Ja słyszałem historię o kobietach, które w sytuacjach zagrożenia życia swoich dzieci, zdrowia albo życia swoich dzieci, wydobywają z siebie taką siłę, taką moc, naprawdę samochód była w stanie przepchnąć. Normalnie tego nie robi. Tak nie żyje. Ale w tej sytuacji. Na przykład po wypadku samochodowym jest taka adrenalina. Ja przeżyłem wypadek samochodowy. I są ludzie, którzy nawet złamanymi nogami chodzą, działają tam przy tym wypadku, robią naprawdę różne rzeczy, podnoszą, tak? Bo jest taka silna adrenalina. I właśnie o to chodziło, że Jakub po raz pierwszy w życiu postanowił naprawdę zawalczyć o swoje błogosławieństwo, już nie cwaniactwem, już nie jakimś podstępem. No bo wiedział, że jak zdobędzie podstępnie błogosławieństwo, to może się okazać dla niego przekleństwem. Bo jeśli nie wierzy w Boga, to on się zawsze boi. Dlatego postanowił walczyć. Walczyć, walczyć, walczyć za wszelką cenę. I mówi tak, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Świadomość i determinacja Jakuba dodawały mu siły w prowadzeniu tej walki, z której wyszedł zwycięsko. A Jakub zapytał mówiąc, powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz mnie o imię? Tam mu błogosławił. Ta sytuacja, nie? Trzymasz? O co walczysz? Walcz do tej pory, aż ten, z kim walczysz, pobłogosławi cię. Z tej sytuacji widzimy, mąż mówi do Jakuba. Puść mnie, bo już ranek. Ciekawo, kiedy zaczął. No właśnie, ile siły mamy, żeby walczyć i czy trzeba walczyć o Boże błogosławieństwo? Jeśli się jest drugim, tak jak drugi urodził się, tak trzeba walczyć. Jeśli chce się otrzymać błogosławieństwo. Jeśli nie, to całe życie trzeba służyć temu pierwszemu. Czemuś cześć jemu oddawać i robić na niego. I koniec, kropka. Jakub nie mógł tego wytrzymać. Jakub chciał być błogosławiony. Jakub chciał być szczęśliwy. Dlatego walczył. Wiele błędów popełnił. Podstawowy niewiara w Boże obietnice, która sprowadzała na niego obawy, strach i lęk w życiu przed ludźmi, nawet przed swoim bratem. Gdyby trzymał się obietnicy, to pamiętałby, że gdyby nawet Ezew wziął milion, 2 miliony przeciwko niemu. Ponieważ Pan powiedział, że powróci bezpiecznie. To żadna liczba tych przeciwników nie jest w stanie stawić czoła błogosławieństwu, jakie wypowiada Bóg. Lekcja dla naszego życia z tej historii jest następująca. Czy ty walczysz? Czy ty widzisz potrzebę walki w swoim życiu o Boże błogosławieństwo? Czy ty podobnie jak Jakub? Może słyszałeś o Bogu? Może Bóg kilkakrotnie już ukazywał się tobie w widzeniu, bądź też dał potwierdzenie swojej obecności w twoim życiu i tego, że jest zainteresowany tym, aby z tobą żyć. A ty, patrząc na swoją rodzinę, na swojego brata, siostrę, ojca, matkę, nadal się boisz powrócić. Nadal boisz się rozmawiać. Nadal boisz się żyć. Nie ukrywam i nie chcę tego ukrywać absolutnie. Bo niewiara jest grzechem. Chcę się przyznawać Bogu do tego, że porzucam czasami moją nadzieję. Zapominam o Bożych obietnicach nawet wtedy, kiedy ja postawię kamień, który ma symbolizować mi pamięć. Ale jest moment, w którym możemy przychodzić do Boga i tak jak Jakub, powołać się na Boże obietnice. A wtedy, kiedy przyjdzie nam stoczyć walkę o Boże błogosławieństwo, to nie puścić. Tamtego poranka Jakub został naznaczony. Tak jak pomnik, żeby pamiętać. Naznaczony tym, że zaczął kuleć, ponieważ ten mąż, Bóg, zwichnął mu biodro. Jakub od tego dnia nazywał się Izrael. I pamiętał do końca życia o spotkaniu z Bogiem i o konieczności ufania Mu i powoływania się na Jego obietnice zawsze. Zastosowanie. Wstańmy i walczmy. Wstańmy i walczmy o Boże błogosławieństwo, o Bożą przychylność. Pamiętając o Jego obietnicach, trzymając się osobistej relacji z Nim. Powstańmy, pomódlmy się.